Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Mam prawo.
Witam Państwa, Elżbieta Wazowczyk-Leszko. Ostatnio w audycji rozmawialiśmy o obowiązku szkolnym i właściwie z tego tematu wyniknął zasugerowany również przez naszych słuchaczy kolejny temat, który będziemy dzisiaj realizować, związany z prawami ucznia, z prawami dziecka z niepełnosprawnościami. Ucznia dziecka w szkole. Do udziału w dzisiejszej audycji zaprosiłam panią Jolantę Lipińską, wizytatora Kuratorium Oświaty w Gorzowie. Halo, czy się słyszymy?
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Witam bardzo serdecznie. W zielonogórskim studiu Radia Zachód jest pan Miłosz Zawieja, adwokat.
Dzień dobry, kłaniam się.
I myślę, panie adwokacie, panie mecenasie, że zaczniemy od pana, ponieważ na pewno jest jakiś dokument, który mówi o tym, czy polscy uczniowie z niepełnosprawnościami mają prawa jakieś szczególne w systemie oświaty.
I w zasadzie w tym miejscu moglibyśmy wrócić do naszej audycji sprzed tygodnia i znowu sięgnąć do konstytucji, bo tutaj ten dokument jest przede wszystkim tym podstawowym dokumentem, który reguluje kwestie praw i obowiązków szkolnych. I generalnie, jeżeli chodzi o artykuł 70 konstytucji, to on stanowi, że każdy ma prawo do nauki, tak? Czyli konstytucja nie wyróżnia tutaj, że wyłącznie powiedzmy osoby, które są pełnosprawne, mają prawo do nauki, ale konstytucja mówi, że każdy, tak? Czyli również osoby, które są dotknięte niepełnosprawnościami, również mają prawo do nauki.
Ale mamy również artykuł 69.
Tak, mamy artykuł 69, który reguluje tam kwestie związane z osobami, które są dotknięte różnymi formami niepełnosprawności. I on stanowi, że osobom niepełnosprawnym władze publiczne udzielają zgodnie z ustawą pomocy w zabezpieczeniu egzystencji, przysposobieniu do pracy oraz komunikacji społecznej. Z tych dwóch w zasadzie przepisów można wyciągnąć wniosek, że po pierwsze osoby dotknięte niepełnosprawnością mają prawo do nauki, a po drugie, że obowiązkiem wręcz władz publicznych jest zapewnić takie warunki, żeby te osoby mogły, że tak powiem, skutecznie z tych praw korzystać. Tak? Czyli zarówno z możliwości korzystania, jak również, żeby te korzystania ze szkoły, z przedszkola, tak, bo to również jest edukacja przedszkolna, żeby osoby dotknięte niepełnosprawnościami mogły, że tak powiem, w sposób nieograniczony korzystać z tego prawa do nauki.
Pani Jolanta Lipińska jest wizytatorem w Kuratorium Oświaty i bardzo proszę o wyjaśnienie, czym zajmuje się wizytator, bo ostatnio czytałam bardzo ciekawy artykuł dotyczący tego, że nie zawsze wiemy, kim jest wizytator i z jakimi sprawami możemy do wizytatora Kuratorium Oświaty zadzwonić. Albo się udać.
No proszę państwa, wizytator Kuratorium Oświaty jest pracownikiem, który sprawuje nadzór pedagogiczny w imieniu kuratora nad placówkami i szkołami w danym województwie. Od pewnego czasu, czyli od roku, myślę, 2016, od września, w naszym kuratorium, podobnie jak w innych kuratoriach w całej Polsce, zostali wyznaczeni wizytatorzy, na przykład do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych. I takim wizytatorem, taką rolę pełnię ja w Gorzowie. Z tymi sprawami, o których państwo dzisiaj planują mówić, a więc kształcenie uczniów z niepełnosprawnościami, dzieci przewlekle chorych, wszystkimi problemami związanymi z organizacją kształcenia takich dzieci, można zwracać się właśnie do takiego wizytatora.
Pytam o to dlatego, że w poprzedniej audycji do pana mecenasa było skierowane pytanie związane z edukacją osoby przewlekle, ucznia przewlekle chorego i też niepełnosprawnego w takiej edukacji domowej, bo rozmawialiśmy o edukacji domowej. Czyli jeżeli ktoś miałby takie pytania dotyczące tego, jak to zorganizować i jak zgłosić takie dziecko, to do pani w naszym województwie, tak?
Myślę, że jak najbardziej kontakt. Tak, ale myślę sobie, że chyba najlepszą osobą, najbardziej bliską rodzicowi i dziecku jest dyrektor szkoły, do której dziecko jest zapisane. I to jest właściwie pierwsza osoba, która powinna takich informacji wyczerpujących udzielić. Kolejną instytucją jest poradnia psychologiczno-pedagogiczna, która musi wydać stosowne orzeczenie bądź opinię o potrzebie nauczania domowego i tam też pracownicy poradni są zobligowani do udzielenia pełnej informacji rodzicowi, jak powinno przebiegać organizacja kształcenia takiego dziecka, jakie dokumenty należy złożyć, aby otrzymać stosowny dokument, orzeczenie bądź opinię. Jeśli tutaj coś nie zagra, jak najbardziej można zasięgać informacji w kuratorium.
Tak. Wyobrażam sobie, że miała pani sporo pracy, na przykład w 2017 roku, kiedy nastąpiły pewne zmiany, jeśli chodzi o funkcjonowanie dzieci z niepełnosprawnościami w szkole, i musiała pani tłumaczyć, że to nie polega na tym, że dzieci są alienowane i wypychane ze szkoły, bo tak to nie działa.
No absolutnie nie. Ja pozwolę sobie na taką trochę dygresję prywatną. Ja przepracowałam w szkole 30 lat. W szkole ogólnodostępnej de facto. I powiem państwu, że tak jak w tej chwili drzwi szkoły szeroko są otwarte dla dzieci z niepełnosprawnościami, dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, chyba nie pamiętam takiej sytuacji w swojej karierze nauczycielskiej. I myślę sobie, że tutaj zadziałał taki mechanizm, bo do roku 2017, do września, zdecydowana większość tych uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z różnych powodów uzyskiwały również orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego. I to nauczanie odbywało się na terenie domu. Jesteśmy w kolejnym roku edukacji włączającej, która ma na celu właśnie jak najszersze włączenie tych dzieci do grupy rówieśniczej. I te zmiany, które zadziały się we wrześniu 2017 roku w prawie oświatowym, mają spowodować, czy już właściwie spowodowały to, że nikt tych dzieci z grupy rówieśniczej w ten sposób wykluczał nie będzie. Ci uczniowie, no i myślę, że tutaj rodzice do tej pory przyzwyczajeni do tego, że to nauczanie indywidualne na terenie szkoły i tak dalej, z takiej formy korzystali, bo nie było innego rozwiązania. Natomiast w tej chwili oni mają pełne prawo uczestniczenia w zajęciach na terenie szkoły i absolutnie tutaj nauczanie indywidualne, jeśli nie wynika to ze stanu zdrowia, nie ma zasadnego uwarunkowania, żeby takie nauczanie indywidualne występować. Chcę podkreślić jeszcze, że właśnie utrzymano nauczanie indywidualne. Utrzymano nauczanie indywidualne na terenie domu dla tych dzieci, które są czasowo niezdolne do uczęszczenia do szkoły przedszkola ze względu właśnie na stan zdrowia.
To mam pytanie do pana mecenasa. Czy w polskim systemie edukacji jest tak jakoś szczególnie wyróżnione, że dzieci z niepełnosprawnościami muszą chodzić do szkoły specjalnej lub mają prawo do powszechnej?
No właśnie, chciałem się tutaj odnieść do tego, co pani kurator powiedziała, że przepis artykułu 127 prawa oświatowego właśnie mówi o sytuacji, że kształcenie specjalne objęte, obejmujące dzieci i młodzież niepełnosprawne, czy też niedostosowane społecznie, bądź zagrożone niedostosowaniem społecznym, czy też wymagające stosowania specjalnej organizacji i nauki i metod pracy, to te kształcenie może być prowadzone w formach nauki odpowiednio w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych. Tak? Czyli przepis mówi wprost, że te formy kształcenia mogą być w każdej szkole realizowane. Tak? Nie ma tu tej konieczności, bo owszem, ustawa w dalszej części mówi, że te kształcenie może się odbywać również w oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i szkołach lub oddziałach integracyjnych, tak? Przedszkolach i szkołach lub oddziałach specjalnych. Natomiast jako taka ustawa wprost stanowi, że te kształcenie właśnie dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie może się odbywać również w szkole ogólnodostępnej.
Czyli de facto rodzic ma prawo wyboru? Czy decyduje o tym?
Tak, dokładnie tak. Tak tutaj należy rozumieć przepisy ustawy. Natomiast tu pojawia się jeszcze jedna kwestia, mianowicie możliwości, tak, realizacji tych zadań. I tutaj nie zawsze szkoła dysponuje, że tak powiem, takimi możliwościami.
Nie zawsze jest przygotowana.
Tak jest, nie zawsze jest przygotowana. Ale tutaj wychodzi naprzeciw znowu nam ustawodawca, tak zwany ten abstrakcyjny ustawodawca, który wskazuje, że jeżeli istnieje to orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, i w przedszkolu lub w szkole podstawowej nie ma możliwości, że tak powiem, realizacji tej formy nauczania, to wówczas starostwo wskazuje najbliższą placówkę, w której taka forma jest realizowana i wówczas nie ma możliwości, żeby odmówić tak, takiemu dziecku udziału w zajęciach. Tak, tutaj przepis tego artykułu 127, tam ustęp 14 bądź 15, teraz nie jestem pewien, nakazuje, że tak powiem, dyrektorowi tej placówki przyjęcie takiego ucznia.
Ale zakładamy, że na przykład taki uczeń będzie musiał dojeżdżać do wskazanej placówki specjalistycznej.
Może się tak zdarzyć, oczywiście. Może się tak zdarzyć. No więc tutaj znowuż też ustawodawca przewidział taką sytuację. No i artykuł 127 również, bo generalnie jeżeli chodzi o kształcenie osób niepełnosprawnych, to ten artykuł 127 to jest taka, powiedzmy, można by rzec, mała konstytucja, tak, dotycząca kształcenia osób niepełnosprawnych i wówczas ten przepis stanowi, że w takich sytuacjach gmina może zorganizować bezpłatne dowożenie dziecka objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju i jego opiekuna z miejsca zamieszkania do szkoły lub placówki, w której wspomaganie jest prowadzone, a w razie potrzeby także bezpłatną opiekę nad dzieckiem w czasie dowożenia.
Tak? Mam nadzieję, tutaj, że wiedzą o tym rodzice.
Jeśli mogę, tutaj się odnieść do wypowiedzi pana mecenasa. Bardzo mocno pan artykułuje zapis tego artykułu 127, ale proszę zwrócić uwagę, że to jest może, tak? Może odbywać się. I to słowo, tak niewiele znaczące być może dla niektórych, stwarza ogromne możliwości rodzicowi. To rodzic jako jedyny i prawny opiekun decyduje, czy wybiera dla swojego dziecka szkołę specjalną, czy ogólnodostępną. I to oczywiście nie odbywa się tak, że bez jakichś konsultacji ze specjalistami. Oczywiście w orzeczeniu specjaliści poradni psychologiczno-pedagogicznej zapisują wszystkie formy kształcenia, w których może być zorganizowane, tak, wszystkie typy szkół, w których może być zorganizowane kształcenie tego dziecka, ale decyzja należy do rodzica. Jaką decyzję podejmie rodzic, czy słuszną, czy niesłuszną, to zależy od tego, od rodzaju niepełnosprawności na pewno, od tego, jakie możliwości ma szkoła. A tutaj powiem państwu tak. Rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami nakłada na dyrektora obowiązek zorganizowania tego kształcenia w sposób odpowiedni dla rodzaju niepełnosprawności. Przez te kilka ostatnich lat naprawdę z dużą przyjemnością patrzyłam, jak szkoły uczyły się organizacji tego kształcenia. Wiadomo, coś, co jest nowe, budzi zawsze niepokój, ale i dyrektorzy szkół, i nauczyciele, i specjaliści w tej chwili, mam wrażenie, już przynajmniej na poziomie szkoły podstawowej, jak gdyby oswoili się z tą sytuacją, że mają takie dziecko i muszą z nim pracować inaczej. I to się po prostu już dzieje. Kolejna rzecz, dowozy uczniów. No to jest obowiązek gminy. Pan tutaj przywołał organizację wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, ale musimy pamiętać, że to wczesne wspomaganie dotyczy bardzo malutkich dzieci. Od urodzenia bądź od momentu wykrycia niepełnosprawności aż do osiągnięcia wieku szkolnego pójścia do szkoły. Potem te dowozy reguluje już zupełnie inny przepis, bo dotyczy on ucznia, tak?
Czyli to już będzie kwestia dyrekcji szkoły, tak? Czy organizatora?
Nie, proszę państwa, no jeśli chodzi o dowozy uczniów z niepełnosprawnościami, jest to obowiązek, znaczy jest to zadanie własne gminy, tak? Jest to zadanie własne gminy i tam, jeśli organ prowadzący szkołę wskaże w swoim obwodzie szkołę, że tutaj są najlepsze warunki dla kształcenia tego dziecka, bo są specjaliści, bo są pracownie, bo są pomoce dydaktyczne dostosowane, rodzic może wybrać tę szkołę, ale nie musi. Może iść do swojej szkoły rejonowej. I wtedy ten obowiązek dowożenia spada, jest zadaniem własnym gminy, finansowanym przez gminę.
A czy może się tak zdarzyć, że dyrekcja szkoły powie, że nie możemy przygotować szkoły do przyjęcia ucznia, na przykład poruszającego się na wózku inwalidzkim? Czy może odmówić przyjęcia takiego
powiem
ucznia?
Tak. No, w świetle przepisów prawa oświatowego nie można odmówić przyjęcia takiego dziecka. To jest, mówię, oprócz tego, co pan mecenas mówił, konstytucja, jest jeszcze konwencja o prawach dziecka, jest jeszcze konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, a więc tych dokumentów gwarantujących równy dostęp do edukacji uczniom z niepełnosprawnością jest bardzo wiele. Natomiast i w sytuacji, kiedy mamy dziecko z dysfunkcją ruchu, poruszające się na wózku, tak, i wymaga to bardzo dużych nakładów finansowych, aby dostosować budynek szkolny, czy zlikwidować bariery, no to należałoby powiedzieć, że zgodnie z prawem, tak, szkoła musi to dostosować, tak. Natomiast...
Jak jest w praktyce pani wizyta?
Bywa różnie. Bywa różnie, proszę państwa. No też trudno oczekiwać, że jeśli we wrześniu przychodzi uczeń z niepełnosprawnością ruchową do szkoły i jest to pierwszy uczeń w takiej szkole, że to wszystko będzie od razu gotowe. To się będzie pewnie działo. To wymaga czasu, odpowiednich działań, środków i to jest proces. I znam takie szkoły, kiedy właśnie pojawiło się dziecko, od razu uruchamiano te wszystkie procedury, aby jak najlepiej przystosować szkołę do możliwości poruszania się tego dziecka. Pamiętajmy, że prawo stwarza również możliwość zatrudnienia kadry wspomagającej, tak, że to dziecko w klasie nie jest pozostawione samo sobie, ale jest osoba, która pomaga mu w funkcjonowaniu, czy to podczas lekcji, czy to podczas przerw, czy innych zajęć pozalekcyjnych.
Tu mówimy o nauczycielach wspomagających, specjalistach, którzy też działają między innymi, tak. Pytanie do pana mecenasa. Jeżeli dziecko jest poddane długoterminowej rehabilitacji, nie może chodzić do szkoły, nie jest długotrwale niepełnosprawny, ale powiedzmy uległo jakiemuś wypadkowi albo jest długo chore. To jak rodzic musi się zachować, czy musi to zgłosić, że dziecko nie przyjdzie do szkoły przez jakiś czas?
Tak, tak. Jeżeli chodzi o tą kwestię, to zdecydowanie tutaj rodzic powinien zadziałać, gdyż przepisy prawa oświatowego przewidują, że w sytuacji, kiedy ta absencja będzie wynosić ponad 50% w jednym miesiącu, to jest to przesłanka do wszczęcia właśnie postępowania celem ustalenia, dlaczego ten obowiązek szkolny nie jest realizowany. I wówczas obowiązkiem rodzica jest przedstawienie, usprawiedliwienie tej nieobecności z racji tego, że jeżeli się okaże, że właśnie ten obowiązek szkolny nie jest realizowany, no to wówczas stosowne działania, że tak powiem, będą musiały zostać podjęte. Tak? O tych powiedzmy kolejnych krokach mówiliśmy ostatnio. Natomiast nie da się ukryć, że tutaj obowiązkiem tych rodziców jest właśnie podjęcie tych działań, przedstawienie, tak, dyrektorowi sytuacji, że powiedzmy doszło do jakiegoś tam zdarzenia, które powoduje niemożność realizowania tego obowiązku szkolnego. No i w związku z tym obowiązkiem rodzica jest właśnie usprawiedliwienie tejże nieobecności.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
I wracamy do rozmowy na temat praw uczniów niepełnosprawnych w szkole i o ich specjalnych potrzebach edukacyjnych. Panie mecenasie, jaka jest różnica i czy jakoś to wynika z dokumentów między orzeczeniem o niepełnosprawności, a takim orzeczeniem o indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym?
Generalnie są to dwie różne kwestie. To orzeczenie o niepełnosprawności jest w zasadzie takim preludium, można by to tak określić, preludium do właśnie tego indywidualnego programu edukacyjnego. To, co pani kurator już wspomniała gdzieś powiedzmy przed przerwą kilka minut, takie orzeczenia wydają tak zwane poradnie psychologiczno-pedagogiczne. W tych poradniach funkcjonują zespoły orzekające i te zespoły wydają opinię o potrzebie. Jeżeli w ogóle zachodzi, to one ustalają, czy taka potrzeba jest wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Ewentualnie wydają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego, obowiązkowego, rocznego przygotowania przedszkolnego itd. itd. I takie orzeczenie potrzebie kształcenia specjalnego określa zalecane formy kształcenia specjalnego z uwzględnieniem właśnie tutaj. Te zespoły też mają obowiązek brania pod uwagę rodzaju niepełnosprawności i określenie właśnie, w jaki sposób będzie ten obowiązek szkolny najlepiej realizowany. Tak? Natomiast kolejnym etapem, tak, czyli że jeżeli już dany uczeń jest uznany za ucznia wobec którego został orzeczony ten obowiązek kształcenia specjalnego, to wówczas uczniowie takiemu dostosowuje się odpowiednio program wychowania przedszkolnego i program nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, tak? Czyli dostosowanie to następuje na podstawie opracowanego specjalnie dla każdego z tych uczniów programu edukacyjno-terapeutycznego, który by uwzględniał zalecenia, tak, zawarte właśnie w tym orzeczeniu tego zespołu, dokładnie w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Tak?
Dobrze, to ja teraz mam, to jest wykładnia prawna.
Tak stanowią przepisy.
Tak stanowią przepisy, a pani wizytator nam wyjaśni, jak to działa w praktyce. Czy któryś z tych dokumentów ma jakąś większą moc sprawczą i co z nich wynika? Z orzeczenia i z IPET-u tak zwanego.
Pani redaktor, jeśli można wrócić do tematu poruszonego przed przerwą, bo było pytanie, co powinien zrobić rodzic ucznia, który uległ wypadkowi, dłuższa nieobecność w szkole, tak?
Dobrze, to jeszcze...
Ja dlatego wracam, bo to jest istotne, tak? Bo czasem rodzice faktycznie nie wiedzą, co mają zrobić. Bardzo istotne jest to, oprócz tego, co pan mecenas tutaj powiedział, że należy powiadomić dyrektora szkoły, tak? Że dziecko będzie w dłuższy czas nieobecne, usprawiedliwić tą nieobecność, bo to nakłada później nierealizacja obowiązku szkolnego, kary finansowe na rodziców, w tym przypadku zupełnie bezzasadnie, bo nieobecność jest usprawiedliwiona. Ale co zrobić, bo to dziecko nie może pozostać bez szkoły, tak?
No tak,
bez nauki.
Tak,
musi się uczyć, tak? Bo klasa idzie do przodu, a on jest w domu i co? No więc zaświadczenie od lekarza. Absolutnie. Zaświadczenie od lekarza rodzinnego, które stwierdza, że uczeń jest czasowo niezdolny do uczęszczania do szkoły i wymaga nauczania indywidualnego na terenie w domu. Z tym zaświadczeniem rodzic powinien udać się do poradni psychologiczno-pedagogicznej i tam złożyć wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego ze względu na stan zdrowia znacznie utrudniający bądź uniemożliwiający i dopiero wtedy poradnia wyda takie orzeczenie, zbierze się zespół orzekający, wyda, nie znam przypadku, żeby odmówiono, prawdę mówiąc, tak, no bo to jest sytuacja losowa, wydaje dokument zwany orzeczeniem o potrzebie nauczania indywidualnego i dopiero z tym dokumentem rodzic wraca ponownie do szkoły i w oparciu o ten dokument dyrektor rozpoczyna procedurę uruchamiania nauczania indywidualnego tego ucznia w domu. Co to w praktyce oznacza? Ustala plan lekcji, wyznacza nauczycieli realizujących, określa te, jeśli jest taka możliwość oczywiście, te zajęcia, w których uczeń może wziąć udział na terenie szkoły, bo akurat na te zajęcia, na taką uroczystość może przyjść pod opieką mamy, taty, babci, no nie wiem, cioci, tak? I nie jest zupełnie odizolowany od rówieśników. I to tak mniej więcej wygląda w praktyce. Natomiast wracając do tego pytania a propos orzeczeń, myślę, że pan mecenas tutaj dość istotnie powiedział, dość wyraźnie powiedział. Dokumentem, w oparciu o który organizuje się nauczanie, kształcenie specjalne uczniów z niepełnosprawnościami, jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. I od tego szkoła zaczyna, tak? Zapoznają się nauczyciele z zapisami tego orzeczenia. Dyrektor powołuje zespół, w którego skład wchodzą wszyscy ci, którzy mają z dzieckiem na terenie szkoły do czynienia. Począwszy od wychowawcy, nauczycieli przedmiotów, specjalistów, no nie wiem kto tam jeszcze, jakiś personel pomocniczy, jeśli jest, tak. I ci wszyscy ludzie spotykają się oczywiście w towarzystwie rodzica. Obecność rodzica na takim spotkaniu jest kluczowa i dokonują wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia.
A rodzic przede wszystkim wie o tych potrzebach swojego dziecka najważniejszych.
Zdecydowanie tak. Obecność rodzica jest bardzo tutaj istotna, ponieważ to on zna swoje dziecko. On wie, jak ono reaguje na sytuacje trudne, na sytuacje nowe, w których obszarach jest, powiedzmy, sprawniejsze, w których obszarach może jest bardziej no, ciekawe świata, a w których absolutnie nie. Albo jakieś rozwiązanie, które się kompletnie nie sprawdzi. I właśnie po to jest ten zespół, po to jest na tym zespole rodzic, aby wybrać stworzyć optymalne warunki kształcenia tego dziecka z uwzględnieniem jego potrzeb i możliwości. i dopiero po tej ocenie wielospecjalistycznej również zespół tworzy, opracowuje indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, który opracowuje się na etap edukacyjny, czyli jeżeli mamy dziecko w klasie pierwszej, ten IPET tak zwany powinien obejmować 3 lata szkolne. Ale to nie jest taki dokument martwy, że napisaliśmy raz i do szuflady, tak. Na tym IPET-cie, mówiąc krótko, wszyscy nauczyciele, specjaliści powinni pracować. Dokonuje się nie rzadziej niż 2 razy w roku szkolnym ponownej oceny funkcjonowania ucznia, ocenia się skuteczność zaproponowanych rozwiązań, zaproponowanych terapii i modyfikuje się.
A proszę powiedzieć, tu nie wiem, pan mecenas, pani wizytator, mówimy o dzieciach z różnymi stopniami niepełnosprawności, ale czy jest jakiś stopień niepełnosprawności dziecka, który no, niejako zwalnia go z chodzenia do szkoły, z tego obowiązku edukacyjnego? No bo są różne stopnie niepełnosprawności, prawda?
To znaczy, pani redaktor, myślę, że tu znowu mamy taki dualizm nazewnictwa. Mam nadzieję, że to wreszcie będzie ujednolicone i te niepełnosprawności tak zwane medyczne i oświatowe wreszcie będą nazywane jedną klasyfikacją.
Dlatego tak pytam, bo też się gubię.
Dzieje się w tym kierunku, tak, oczywiście, no ale wymaga to też czasu, tłumaczenia z angielskiego i wielu innych rzeczy. Jeżeli mówimy o stopniach niepełnosprawności, to ja rozumiem, że mamy na myśli te zaświadczenia czy orzeczenia o niepełnosprawności, które wydają powiatowe centra. Natomiast jeżeli mówimy o niepełnosprawności w kategoriach oświatowych, to rozporządzenie określa rodzaje niepełnosprawności, które obligują szkołę do uruchomienia tego kształcenia specjalnego. Bo podaję przykład. Dziecko ma, no nie wiem, cukrzycę, epilepsję, tak? I ono w kategoriach niepełnosprawności medycznych, ono może takie orzeczenie o niepełnosprawności otrzymać. Natomiast w kategoriach oświatowych nie ma niepełnosprawności. Kategorie oświatowe, tak, czyli zapisane w tym rozporządzeniu o kształceniu uczniów z niepełnosprawnościami obejmują niepełnosprawność ruchową, w tym afazję, niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym, lekkim, a nawet głębokim. Obejmują zaburzenia ze spektrum autyzmu, w tym zespół Aspergera oraz niedostosowanie społeczne, zagrożenie niedostosowaniem społecznym. I o takich niepełnosprawnościach w kategoriach oświatowych możemy rozmawiać.
No właśnie, to jest bardzo istotne, co pani w tej chwili powiedziała. No jedyną pocieszającą rzeczą dla rodziców dzieci chorych na przykład na cukrzycę, czy takie choroby, które nie są uznawane przez oświatę jako niepełnosprawność, może być to, że jest wiele szkół przyjaznych takim dzieciom. Sama odwiedzałam takie szkoły, które na przykład są przyjazne dzieciom z cukrzycą. Są specjalnie przygotowane służby, nawet dzieci są szkolone w tym, aby pomagać swoim kolegom, koleżankom z cukrzycą w różnych sytuacjach, czy z epilepsją.
Tak.
Także to edukacja w tą stronę może
tak,
iść.
I tutaj mówimy, nie mówimy o tych dzieciach jako dzieci z niepełnosprawnością, mówimy o nich dzieci z chorobą przewlekłą, tak? I jak najbardziej one wpisują się w ten wachlarz oferty szkoły z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Nie ukrywam, że w przypadku dzieci z cukrzycą jest to bardzo trudne, zwłaszcza na początku, kiedy i dziecko, i rodzic dowiaduje się, bo to wymaga bardzo takich precyzyjnych odmierzenia dawki jedzenia, czy tej insuliny i tak dalej, i tak dalej. No, rodzi to pewne trudności, ale powiem państwu tak, że coraz częściej i z dużą satysfakcją odbieram takie sygnały, że pierwszy raz mamy takie dziecko, co my mamy zrobić? Proszę nam pomóc, tak? I odbywają się różne szkolenia, różne kursy, konferencje i nauczyciele i dyrektorzy w nich uczestniczą. Oni chcą się uczyć, jak pomagać swoim dzieciom, bo edukacja włączająca stała się faktem, tak? I tutaj nie ma w ogóle o czym dyskutować.
No właśnie, a propos edukacji włączającej i tej integracji, preinkluzji w systemie edukacji dzieci z niepełnosprawnością. Przygotowałam krótką rozmowę z panią profesor Zdzisławą Janiszewską-Nieścioruk, która z Uniwersytetu Zielonogórskiego, która mówi właśnie o tym, jak powinniśmy, czy należałoby rozumieć w ogóle pojęcie integracja. Proszę posłuchajmy i zastanowimy się, czy to właśnie jest to, o czym do tej pory myśleliśmy o integracji.
Jeśli mówimy o integracji, to na ogół kojarzymy to z tym, co się dzieje w systemie edukacji, czyli na przykład różne rozwiązania organizacyjne, programowe, przestrzenne, które określamy, że są integracyjnymi czy prointegracyjnymi. To znaczy, że na przykład tworzymy grupy, klasy integracyjne na różnych etapach kształcenia dziecka. Ale integracja, tak jak już to sygnalizowano wiele, wiele lat temu, między innymi taką wybitną postacią, która upowszechniała ideę integracji w Polsce, był Aleksander Hulek i jego uczniowie, między innymi także pani profesor Maciasz, która wywodzi się z zielonogórskiego środowiska i tworzyła takie kształcenie specjalne w rozumieniu pedagogiki specjalnej. To integracja w takim rozumieniu to nie tylko integracja, dlatego że właśnie między innymi wspomniana pani profesor wskazywała na to, że jeśli włączymy dziecko na przykład w grupę, klasę, to żeby dziecko się w niej zintegrowało, muszą być uruchamiane prointegracyjne działania w tej przestrzeni, ale nie tylko klasy, także szkoły, bo integracja ma wymiar społeczny i odbywa się w przestrzeni grupy, klasy, szkoły, ale także w przestrzeni społecznej, czyli grupie rówieśniczej, nieformalnej, pozaszkolnej, czy też lokalnym środowisku, a jeszcze szerzej w środowisku rodzinnym, od którego ona się zaczyna.
Czy o tym powinno wiedzieć całe społeczeństwo, czy tylko osoby, które pracują z osobami z niepełnosprawnościami?
Tu chodzi o to, że jesteśmy otwarci na bardzo zróżnicowane potrzeby, możliwości, umiejętności drugiego człowieka, bo one z natury rzeczy są różne. I w tej różnorodności jak gdyby pojawia się niepełnosprawność. Tylko że niepełnosprawność nie jest prostą różnicą. Takie dziecko musi być wspierane i jedną z form wsparcia, by na przykład dobrze przebiegał proces rehabilitacji, by on był skuteczny, jest właśnie możliwość kontaktu z dziećmi, młodzieżą. One uskrzydlają dziecko, czyli te kontakty społeczne. Jeśli mamy na przykład dobre relacje społeczne, czyż można powiedzieć, że one są niewspierające? Są. Zatem powinniśmy dążyć do tego, by integracja była naturalnym procesem. No ale do tego potrzeba dobrze wykształconych specjalistów, świetnie przygotowanego nauczyciela, nie tylko merytorycznie, to powinna być osoba otwarta, empatyczna na te potrzeby dziecka, dostrzegająca nawet wtedy, gdy dziecko jest problematyczne, jak to czasami się potocznie określa, jego zasoby i umiejąca uskrzydlić to dziecko poprzez te zasoby.
Tyle pani profesor Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Panie mecenasie, tak pan sobie tak pojmował tą integrację?
No, czy
pani kurator?
Powiem tak, no, mnie ten problem jeszcze jako tako nigdy nie dotyczył, jakoś tam mnie nie dotknął, żebym miał
nie
jakieś
miał
tam osobiste, dokładnie oświadczenie. Znaczy, może nie tyle, że nie miałem kontaktu, ale powiedzmy, ani nie mam dzieci w wieku szkolnym, ani też sam pobierając naukę, że tak powiem. Zresztą no, to już był jakiś czas temu, więc to też była trochę inny system oświaty, dokładnie
tak.
Inna rzeczywistość. Więc ten temat, powiem tak, z osobistych doświadczeń praktycznie nie mam żadnych, tak? Natomiast myślę, że tutaj pani kurator ewentualnie może coś więcej
tak,
powiedzieć,
ja
bo jest
kurator.
Praktykiem, tak?
Więc myślę, że właśnie pani kurator będzie miała więcej takich praktycznych sugestii. Nawiązuję tutaj tą rozmową do klas integracyjnych, które pojawiają się w polskich szkołach. I często tak jest, że rodzice zapisują dzieci do klas integracyjnych, nie bardzo wiedząc, o co chodzi z tą klasą integracyjną, a potem mogą się pojawić, często pojawiają się kłopoty i zdziwienia. Prawda?
Proszę Państwa, powiem tak. Trochę mnie dziwi stwierdzenie, że pojawiają się klasy integracyjne. Ja mam wrażenie, że one znikają z naszego systemu edukacji.
No,
a pojawiały się jakieś 20 lat temu, o ile dobrze pamiętam, bo...
mogę przypuszczać, że rodzice nie za bardzo wiedzą, co to są te klasy integracyjne, albo nie wiem, o co chodzi z tym znikaniem.
Ja już postaram się to jakoś uporządkować, proszę Państwa.
Pani zmartwiła, że znikają.
Znikają, ale to ma uzasadnienie, ponieważ mamy edukację włączającą. To jest jak gdyby zupełnie odmienne podejście do edukacji tych dzieci. Klasy integracyjne, o ile ja pamiętam, nie chciałabym jakoś tak szczególnie precyzyjnie, ale myślę, że jakieś 20 lat temu pojawił się w Polsce właśnie boom na klasy integracyjne, a więc wydzielona w szkole klasa, oddział szkolny, tak, w którym uczą się dzieci pełnosprawne i niepełnosprawne. Nauczyciel w wspomagające, tak, i tam rzucamy do 5, tak, z różnymi niepełnosprawnościami i jakoś tam się kręci, liczba uczniów w tych klasach zmniejszona. No i ta klasa sobie funkcjonuje jako taki, nie wiem, osobny twór w całej społeczności szkolnej, no bo jest integracyjna. No to nie tak. Chodzi, w edukacji włączającej chodzi o to, aby nie było takiego sztucznego podziału. Przecież ci ludzie z niepełnosprawnościami są w naszym społeczeństwie, tak? Spotykamy ich w tramwaju, w kościele, nie wiem, na plaży i tak dalej i nikt jakoś tam nie wydziela miejsca, tak, dla nich. Tylko mają prawo usiąść tam, gdzie chcą usiąść, wejść tam, gdzie chcą wejść. I chodzi o to, żeby te dzieci dokładnie tak samo funkcjonowały w społeczności szkolnej.
Czyli żeby to tak wyglądała ta integracja, jak mówiła pani profesor, to tak zrozumiałam.
Ja będę ciągle się upierać przy edukacji włączającej.
Aha, no tak.
Będę ciągle się... Ja wiem, że dla państwa,
nauczymy się
powiedzmy, laików
jest to
po prostu może tożsamo albo bardzo blisko. Jest to zupełnie, ale w podejściu do ucznia z niepełnosprawnością jest to diametralne, nieróżne podejście. Dlatego, że chcąc zapisać dziecko do szkoły integracyjnej, do klasy integracyjnej, tak, rodzic był zmuszany właśnie szukać gdzieś po całym mieście, wozić być może na koniec miasta i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w tej chwili, jeżeli rodzic ma ochotę, chęć i taką ideę, zapisuje do szkoły w rejonie, szkoła ogólnodostępna, to nic, że jego dziecko jest z niepełnosprawnością, tak? Ono ma prawo tam być, a jego koledzy go mają prawo mają prawo wokół z nim współistnieć, w ten sposób. I to, o czym mówiła pani profesor. I to właśnie dzieci i rówieśnicy najłatwiej wprowadzą tego człowieka w życie społeczne szkoły. Ja państwu znowu pozwolę sobie na taką osobistą dygresję z pełną świadomością. No moje dzieci już dorosłe i mam nadzieję, że jak tego słuchają, to nie wywracają oczami. Bo ja powiem państwu tak, ja swoje dzieci prywatne zupełnie świadomie i celowo zapisałam do przedszkola integracyjnego właśnie w tym względzie, żeby uczyć ich tej empatii, że świat jest różny, ludzie są różni, są grubi, chudzi, rudzi, łysi, ale są też tacy, którzy mają autyzm, zespół Downa i jeszcze innych parę schorzeń, ale to jest takie samo dziecko jak ty, jak twój kolega zdrowy. Chyba o to chodzi.
Tak, czyli rozumiem, że edukacja włączająca to pochodna istnienia praw człowieka, a przy tej klasie integracyjnej będzie raczej orzeczenie o niepełnosprawności, tak? Jakiś taką parabolę.
Powiem
zrobiłam
państwu tak, no byłam na dwóch konferencjach. Jedna odbywała się tutaj w Gorzowie, gdzie występowała pani profesor z Uniwersytetu Warszawskiego. Ona to bardzo ładnie wytłumaczyła, czym różni się integracyjne nauczanie od nauczania włączającego. I ja się absolutnie pod tym podpisuję. W nauczaniu integracyjnym próbujemy dopasować to dziecko do naszej rzeczywistości. Trochę mu tam ułatwiamy, tak, te bariery architektoniczne i tak dalej. Natomiast w edukacji włączającej stwarzamy mu takie warunki, jak wszystkim innym dzieciom, dostosowując to, co możemy do jego możliwości, tak? To być może to dla państwa nie jest takie jasne i czytelne, ale dla mnie jest to istotna różnica. Ja tego dzieciaka nie izoluję. Nie wyznaczam mu, że twoja klasa to jest klasa integracyjna, bo tutaj masz dostosowany stolik do siebie, tutaj masz dostosowane krzesełko do siebie. W edukacji włączającej to masz prawo poruszać się po całej szkole.
Myślę, że to jest bardzo jasno wytłumaczone przez panią. Jeszcze tylko na zakończenie pana mecenasa zapytam, bo w ubiegłym tygodniu też rozmawialiśmy o edukacji domowej. Czy to, rozumiem, też dotyczy osób z niepełnosprawnościami? Edukacja
tak,
domowa.
Tak, tak. Generalnie tak, jeżeli chodzi o prawo oświatowe, to przepisy tutaj dopuszczają realizowanie tego obowiązku szkolnego przez osoby niepełnosprawne również w formie edukacji domowej. Tutaj jedynie z takich istotnych różnic pomiędzy tym, co rozmawialiśmy ostatnio na audycji, to jest właśnie to, że co do zasady, tak, jeżeli dziecko realizuje obowiązek do kształcenia w ramach edukacji domowej, co roku ma obowiązek zdawania tak zwanych egzaminów klasyfikujących. Natomiast w przypadku dzieci objętych niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, wówczas tego obowiązku nie ma. Tak? Czyli te osoby, to co pan zresztą nasz słuchacz w wspomniał, tak, że to, nie pamiętam, czy to ktoś z rodziny, czy ktoś tam znajomy, że właśnie ma dziecko dotknięte niepełnosprawnością i ono tych egzaminów nie zdaje. No właśnie to wynika z przepisów prawa oświatowego, że w przypadku właśnie realizacji tego kształcenia w ramach obowiązku domowego to dziecko niepełnosprawne nie musi tych egzaminów zdawać.
To jeszcze mam na zakończenie takie pytanie. Nie wiem, czy ono będzie łatwe, ale czy polski system oświatowy zakłada jakieś plany przejścia z edukacji dzieci z niepełnosprawnościami? Potem to już nie dzieci, tylko nastolatki są albo i dwudziestokilkuletnie osoby w dorosłość, pani kurator. Jak to się sytuacja
ja
ma?
Muszę sprostować, bo strasznie mnie to spina. Jestem tak? Wizytator. Że, broń wizytator, Boże, nie mam zakusów na stanowisko, pani kurator.
Przepraszam.
Proszę państwa, no, jeśli chodzi o wprowadzenie w dorosłość, tak, czyli po etapie szkoły podstawowej ci uczniowie, młodzi ludzie mogą wybrać szkołę branżową pierwszego stopnia, bądź jeżeli to jest niepełnosprawność sprzężona, niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym znacznym, szkołę przysposabiającą do pracy. I tam w zależności od tego, do której szkoły się udadzą, tak, podejmują działania przygotowujące do życia w społeczności dorosłych, również przygotowujące do wykonywania zawodu. Ja chcę państwu powiedzieć, bo pewnie to już jest fakt ogólnie znany, ale uczeń zespołu szkół numer 14 w Gorzowie, kształcący się w zawodzie kucharz, on zdobył stypendium Unii Europejskiej, mimo że stypendium dotyczyło zawodu spawacz, więc mówię, można, prawda, osiągać sukcesy, mimo że jest się w szkole branżowej z tym przymiotnikiem specjalna.
No tak, ale wtedy, kiedy się pracuje na potencjale takiego ucznia, jak mówiła pani profesor Janiszewska.
Tak.
No więc o tym mówię, że go i wspiera.
Tak, oczywiście, że tak. Możliwości ucznia, umiejętności ucznia, potencjał ucznia plus umiejętne jego wsparcie prowadzi do sukcesu. Ja akurat mówię o tym chłopcu, bo tak bardzo mi zapadł w pamięci, ale ci uczniowie osiągają sukcesy w sporcie, w tych konkursach artystycznych również, a więc tutaj to nie jest tak, że tylko ich je rehabilitujemy, tak? Mamy specjalistyczne terapie, które muszą usprawniać, tak? Pozwalamy im również rozwijać swój potencjał z zakresu tych zainteresowań i uzdolnień. No i tak jak każdy później dorosły człowiek, tak, no ci uczniowie, jeśli są po szkole branżowej, zdają egzaminy zawodowe, co też tutaj należy podkreślić, ta zdawalność jest bardzo wysoka. I podejmują pracę, tak? W szkole przysposabiającej do pracy są to raczej czynności związane z właśnie z przygotowaniem do życia, do samodzielności, tak? No ci uczniowie raczej nie podejmą pracy zawodowej w takich typowych zakładach pracy, raczej w jakichś być może zakładach chronionych, być może jakichś innych formach, ale
czują się potrzebni i wartościowi.
Tak.
Można są, tak powiedzieć.
Wierzę w to, że są przygotowani do tego, aby samodzielnie zafunkcjonować.
Bardzo dziękuję. To będzie dobra puenta naszego dzisiejszego spotkania. Dziękuję za udział w audycji pani Jolancie Lipińskiej, która jest wizytatorem Kuratorium Oświaty w Gorzowie.
Dziękuję państwu, dziękuję pani.
Za cenną wiedzę. Był z nami również pan Miłosz Zawieja, adwokat. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również.
Audycję zrealizował Marcin Kosiński, za co dziękuję również bardzo serdecznie. Elżbieta Wozowczyk-Leszko, do usłyszenia.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Mam prawo.